na początek pomodlimy się.
To wstańmy, może pomodlimy się, dobrze?
Oddamy Panu Bogu ten czas.
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, prosimy Cię, żebyś zechciał być z nami i prowadzić nas, żebyś dotykał naszych serc, naszych umysłów, tak abyśmy odkrywali Twoją wolę dla naszego życia i abyśmy potrafili to, co odkryjemy, stosować. Dziękujemy Ci za to, że jesteś tym, który chcesz mieć udział w naszym życiu i chcesz nas prowadzić tak, abyśmy stawali się podobnymi coraz bardziej na wzór obrazu Twojego Syna. Amen.
Bardzo serdecznie witamy i słuchajcie, zanim przejdziemy do tematu, to chcielibyśmy powiedzieć o tym, co będzie za miesiąc, bo spotkamy się dokładnie za miesiąc, 21 czerwca,
marca.
21 marca, tylko spotkamy się troszeczkę wcześniej, pół godziny wcześniej. I kobiety spotkają się w kawiarence i tam będzie spotkanie dla żon, natomiast panowie tutaj spotkają się na spotkaniu dla mężów.
Więc
także będzie troszeczkę inaczej.
Godzina 16:30 zamiast 17:00, ponieważ spotkanie dla żon i dla mężów razem zsumowane potrzebuje więcej niż godziny.
I słuchajcie, dzisiaj w ubiegłym miesiącu mówiliśmy troszeczkę o porozumiewaniu się, zachęcaliśmy do tego porozumiewania się na głębokim poziomie, głębszym niż takie to płytkie, zdawkowe, tylko wymienianie informacji czy opinii. Natomiast dzisiaj chcemy zatrzymać się nad tematem związanym z konfliktami. I słuchajcie, to nie będzie to nie będzie głębokie szkolenie na temat technik rozwiązywania konfliktów, bo nie o to tutaj chodzi. Chodzi nam raczej o to, żebyśmy uchwycili albo właściwie odświeżyli w swoim umyśle, w swoich umysłach, w swoich sercach taką perspektywę na to, czym jest konflikt i co jest konieczne w podejściu do konfliktu w naszych małżeństwach, w naszych relacjach, kiedy przeżywamy nasze małżeństwa przed Bogiem. Co jest konieczne do uporania się z konfliktem. Bo są wspaniałe szkolenia na temat technik rozwiązywania konfliktów, ale co z tego, jak nie ma w tym tego Bożego podejścia, Bożego spojrzenia i Bożego zakończenia konfliktu. Więc na tym będziemy się skupiali.
Więc konflikty w małżeństwach są czymś naturalnym i powszechnym. Według polskich badań prawie 90% małżeństw się przyznaje do nieporozumień, konfliktów, sprzeczek i innych bardziej zaawansowanych form konfliktu. I my też czasami się spieramy, czasami to przybiera ostrzejsze formy, ale wiecie, jak ostatnio to się nasza taka sprzeczka zakończyła? Zakończyła się w ten sposób, że Magda przyszła do mnie na kolanach. Przyszła na kolanach i powiedziała: Wiesiek, wychodź spod tego łóżka i walcz jak mężczyzna. Śniło mi się, że stanąłem u bram nieba. I przed bramą nieba był taki ogromny tłum kobiet. I wychodzi święty Piotr i mówi: wszystkie te, które miały sprzeczki, awantury ze swoimi mężami, proszę przejść na drugą stronę. No i całe to morze kobiet ruszyło na drugą stronę, stało tam kilka, a święty Piotr wyszedł i mówi: te niedosłyszące też zabierzcie.
No więc właśnie, konflikty w małżeństwie to jest coś, z czym wszyscy mamy do czynienia, mieliśmy do czynienia i będziemy mieć do czynienia. To jest coś, co jest naturalne i powszechne, dlatego nie musimy się ich bać, nie musimy bać się też, że dzieje się w naszej relacji coś niezwykłego, niesamowitego, kiedy mamy konflikt. To jest chleb powszedni naszych relacji małżeńskich.
Konflikty w małżeństwie dotyczą spraw dużych i spraw małych.
Chociaż tak naprawdę trudno jest powiedzieć, co jest sprawą dużą, a co jest sprawą małą. Bo to, co dla kogoś jest sprawą małą, dla drugiego może być ogromne. Więc niech to będzie tylko takie hasło. Natomiast każdy z nas musi sam osądzić, co jest duże, a co jest małe.
Więc spieramy się o to, w co inwestujemy nasze pieniądze, jaką mamy relację z naszymi teściami i rodzicami, jak wychowujemy dzieci. To są ważne sprawy, ale też wspieramy się i walczymy o to, na przykład jak należy wieszać papier toaletowy. To jest jedna z wersji, tak zwana przy ścianie. Druga wersja jest do ludzi. No i wiele osób sprzecza się o to, jak powinno być. Uważa, że jedyny jest sposób właściwy wieszania papieru. I ja kiedyś też z Magdą się spierałem na ten temat i mówię, słuchaj, przecież wzorek nawet wydrukowali, żeby było widać, jak należy papier wieszać. Ona patrzy i mówi, no zobacz sobie, jak wydrukowali. Więc ja patrzę i widzę, że źle wydrukowali. Trzeba do nich napisać. Spieramy się o sprawy takie, jak ustawiać naczynia w zmywarce czy na suszarce, jak ustawiać buty na szafce, czy domykać szafki, czy nie domykać, czy zamykać klapę od sedesu, czy nie. To są rzeczy, wydaje się, nie takie wielkie i nie takie ważne, ale są przyczyną iskrzenia w wielu polskich domach. Badania statystyczne mówią, że najczęstsze przyczyny nieporozumień w rodzinie według CBOS-u to są pieniądze. I to jest generalnie, wydaje się, najczęstsza przyczyna konfliktów i nieporozumień nie tylko w Polsce, ale we wszystkich kulturach. Na drugim miejscu, zobaczcie, są błahe sprawy, drobnostki, sprawy nieistotne. Dalej są odmienne poglądy, czyli sprawy, moglibyśmy powiedzieć, istotne. Potem życie codzienne, dzieci, nasz stosunek, różnice zdań na temat wychowania dzieci, alkohol, pijaństwo, różnice charakterów, niezgodność charakterów, zła wola lub samopoczucie domowników. Dalej są, byśmy powiedzieli, różne drobiazgi. Czasami nawet trudno powiedzieć na ostatnim miejscu, jest, co jest przyczyną nieporozumień. Pokłócimy się, posprzeczamy, ale co było przyczyną, czasami nie wiemy, co to było. Mam też tutaj badania sprzed 5 lat i jak zwykle pieniądze są znowu na pierwszym miejscu. I jak widzicie, jest troszkę tutaj podobnie. Dlaczego dochodzi do konfliktów? Dlatego, że jesteśmy inni jako kobiety i mężczyźni, mamy inne dominujące temperamenty, jesteśmy inaczej wychowani, mamy inne wzorce, inne oczekiwania, w związku z tym mamy inne pragnienia, dążenia, ponieważ chcemy pójść w inną stronę, dlatego dochodzi do konfliktów.
A ponieważ, tak jak mówiliśmy na początku, każdy z nas jest egoistą, więc uważamy, że ta nasza droga jest właściwa, nasz sposób patrzenia, oceniania, nasze decyzje, które chcielibyśmy, by były podjęte, są tymi właściwszymi. Więc wtedy, kiedy staje przed sobą, stają te dwie osoby z tymi różnymi punktami widzenia, nic dziwnego, że dochodzi do konfliktów. I słuchajcie, tu chcielibyśmy bardzo jasno w naszych umysłach rozróżnić to, co jest konfliktem, a to, co nim nie jest. Ponieważ my bardzo często nazywamy konfliktem też taką sytuację spięcia. I spięcie to jest sytuacja, kiedy nie dochodzi, kiedy nie stają w opozycji różnice. Natomiast jest sytuacja, która wynika na przykład z ogromnego zmęczenia. Jesteśmy zmęczeni, wykończeni i nagle słyszymy jakieś jedno słowo, które jest tą słomką na grzbiet wielbłąda, tak?
Która go załamuje.
Która załamuje wielbłąda. Albo pada jakieś słowo, które przypomina nam jakąś winę z przeszłości, czy sprawę, która nie została załatwiona. I tutaj nie mamy do czynienia z takim typowym konfliktem, tylko właśnie ze spięciem, więc chyba warto nie nazywać konfliktem tego, co konfliktem nie jest, aczkolwiek potem rozwój tego spięcia przypomina to, o czym za chwilę będziemy mówili i co dotyczy rozwoju konfliktu. I zakończenie tych spraw, które wynikły ze spięć, też jest takie jak w przypadku konfliktów. Ale żebyśmy mieli świadomość, że spięcie to nie jest konflikt.
Czasami spotyka się osoby nazywane osobami bezkonfliktowymi. Niektórzy myślą, że fajnie by było mieć taką żonę, czy takiego męża, który byłby bezkonfliktowy, albo żonę, która byłaby bezkonfliktowa. Ale tkwi w tym pewne niebezpieczeństwo, bo osoba bezkonfliktowa jest bezkonfliktową w zasadzie tylko z dwóch powodów.
Po pierwsze, z jednego z dwóch powodów,
tak. Po pierwsze, ma takie same pragnienia dążenia jak ja, w związku z tym nie ma konfliktu, bo idziemy ciągle i zawsze w tą samą stronę. Albo ma trochę inne pragnienia dążenia i oczekiwania niż ja, ale ich nie ujawnia i dlatego jest bezkonfliktowa. I dosyć rzadko się zdarza, żebyśmy mieli dokładnie te same pragnienia, dążenia, oczekiwania i drogę, którą chcemy pójść. Natomiast częściej się zdarza, że ukrywamy swoje rzeczywiste pragnienia, dążenia i oczekiwania i wyglądamy na bezkonfliktowych. Ale skutek jest w dłuższej mierze fatalny, dlatego że jeśli ukrywamy swoje pragnienia, swoje oczekiwania, swoje marzenia, swoje cele, swoje wartości, to druga strona musi zgadywać, jakie one są. Czasami idzie to dobrze, czasami gorzej, ale w dłuższej perspektywie moje wartości, do których chciałbym dążyć, a których nie ujawniam, nie będą w małżeństwie zaspokojone, dlatego że ich nie ujawniam i jestem bezkonfliktowy. I stąd bardzo często może być takie zakończenie, że osoba, która jest bezkonfliktowa, w pewnym momencie stwierdza, moje życie nie odpowiada temu, do czego chciałbym zmierzać czy dążyć. I bezkonfliktowo, ale bywa tak, że małżonkowie rozstają się.
Dlatego konflikt w tej perspektywie widziany jest czymś dobrym. W momencie, kiedy ujawniamy to, co rzeczywiście jest w nas, czego pragniemy, do czego dążymy, jak widzimy rzeczywistość. I nawet jeśli mamy sytuację opozycji, to mimo wszystko jest to sytuacja lepsza niż wtedy, kiedy nie dochodzi do tego ujawnienia dwóch różnych punktów widzenia.
Kiedy konflikt rozwija się i dochodzi do bardziej zaawansowanych form konfliktu, wtedy cierpią obie strony. I tak, niezgodność opinii, dążeń, pragnień, interesów może prowadzić do sprzeczki, sprzeczka może przerodzić się w kłótnię, kłótnia może przerodzić się w awanturę, awantura może przerodzić się w walkę i walka może przerodzić się w długotrwałą wojnę między stronami. Na skutek tych bardziej zaawansowanych form konfliktów pojawiają się niestety zranienia.
Zranienia, czy to te, które za pomocą słów są czynione, czasem za pomocą gestów, czasem za pomocą postaw, ale dzieje się coś, co rani nas, co powoduje ból w sercach.
I zranienie u ekstrawertyków wywołuje rozpalenie konfliktu, przystępują do walki, więc możecie się tutaj zidentyfikować, jak reagujecie na to wtedy, gdy jesteście zranieni. Natomiast introwertycy mają tendencję do tego, żeby stłumić konflikt i wycofać się w ogóle z konfliktu. Jaki jest możliwy efekt konfliktu? Możliwy efekt konfliktu są dwie w zasadzie takie główne drogi. Po pierwsze, konflikt może prowadzić do oddzielenia się małżonków, albo może prowadzić, i chcielibyśmy Was zachęcić do tego typu rozwiązania, żeby to, co Was poróżniło, doprowadziło do zbliżenia Was do siebie.
A więc konflikt w małżeństwie jest czymś bardzo naturalnym, a nawet jest czymś dobrym, pozytywnym. Tylko musimy być świadomi tego, że ma on tendencję do eskalacji i naszym zadaniem będzie nie dopuścić do tego, żeby konflikt eskalował i naszym zadaniem też będzie wyprowadzić z niego dobro, a nie pozwolić, żeby jego efektem było rozdzielenie i zniszczenie naszej relacji.
I chociaż konflikty są nieuniknione w każdym małżeństwie, to jednak ważne jest, by je rozwiązywać. Najlepiej jak najszybciej. Kiedy nie rozwiązujemy konfliktu, niektórzy mówią, że to jest coś w rodzaju zamiatania pod dywan. Ważne sprawy, brudy zamiatamy pod dywan, ale to jest trochę podobne do bólu zęba. Jeżeli mamy jakąś infekcję w jamie ustnej i ząb zaczyna nas boleć, a potem przestaje boleć, to myślimy sobie, wszystko jest w porządku, bo już nas nie boli. Ale zwykle tak jest, że proces ten gnilny postępuje dalej i to, co minęło kiedyś i wydawało się, że już jest dobrze, jednak po pewnym czasie odzywa się z nową siłą. I tak jest w sferze rozwiązywania konfliktów. Jeżeli nie rozwiązujemy konfliktów, zamiatamy pod dywan, to te nierozwiązane sprawy, jeśli są istotne dla nas, bo nie mówimy o drobiazgach, na drobiazgi można czasami machnąć ręką, ale te istotne sprawy zamiecione pod dywan odezwą się być może nawet z większą siłą i z większymi negatywnymi skutkami niż to by było na początku. I to jest tak jak z zębami. W końcu, kiedy ząb bardziej się popsuje, czujemy większy ból i w końcu musimy udać się na pokojową konfrontację do dentysty. Zwykle musimy za to zapłacić jeszcze i przecierpieć trochę bólu. I myślę, że troszkę to jest podobne do naszego tematu. Tutaj musimy pokojowo skonfrontować się z drugą stroną. To trochę boli. Nie jest zawsze miłe, ale jest konieczne dla naszego zdrowia tutaj psychicznego. W Piśmie Świętym czytamy w liście do Efezjan takie polecenie. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce.
W małżeństwie niczym dziwnym jest to, że niejednokrotnie jesteśmy na siebie zagniewani. Bo czyjaś postawa, zachowanie, czyjeś słowa mogą to zagniewanie nasze spowodować. To jest naturalna reakcja naszego organizmu, naszej duszy na pewien bodziec. Ale tutaj jest to wezwanie ze strony Boga. To, że się gniewacie, to jest naturalne, ale nie grzeszcie. Niech za tym nie pójdzie gniew. I w tym słynnym fragmencie z listu do Koryntian, kiedy jest mowa o tych cechach, które ma Boża miłość, jest powiedziane...
Hymnie o miłości,
tak, w tym słynnym hymnie o miłości jest powiedziane, że miłość nie unosi się gniewem. To znaczy nie daje porwać się gniewowi. Miłość się gniewa. Bywa zagniewana, ale nie daje się porwać, nie daje się unieść, nie daje się wprowadzić w taką sytuację, której efektem będzie skrzywdzenie drugiego człowieka, której efektem będzie grzech. I jest też to bardzo piękne wezwanie skierowane przez świętego Pawła do nas. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. To było jedno z pierwszych poleceń, które my przeczytaliśmy w Piśmie Świętym, czytając je sobie razem kiedyś na dobranoc, na początku naszego małżeństwa.
Jesteśmy w prezencie ślubnym od naszego księdza znajomego
Nowy Testament. I czytaliśmy go sobie przed snem i właśnie to było jeden z takich wersetów, który nas bardzo mocno poruszył. I my wtedy nie umieliśmy sobie radzić z konfliktami.
A słońce zachodziło.
Kiedyś próbowaliśmy sobie poradzić, to nie spaliśmy 3 tygodnie. Więc dostosować się do tego wersetu. Więc wiedzieliśmy, że czasem musimy iść spać, nie rozwiązawszy różnych spraw, ale postanowiliśmy, że będziemy kłaść się spać pod jedną kołdrą i trzymając się za ręce. Nawet jeśli będziemy mieć bardzo złe myśli i emocje dla siebie nawzajem. Bo wiecie, najgorzej jest, kiedy idziemy do łóżka, każdy się owija w swoją kołdrę i kładzie się w swoim końcu, na swoim brzegu łóżka. To wtedy rano też wstajemy obrażeni. Natomiast, zresztą w ogóle to wszystkim małżeństwom polecamy, jedna kołdra. I łóżko nie takie 1,82 m, wiecie, tylko 1,40 m wystarczy dla większości. Wtedy musimy się dotknąć. A kiedy się dotkniemy, to znacznie łatwiej też potem rozwiązać różne konflikty i napięcia. Więc my tak postanowiliśmy i wtedy chodziliśmy spać trzymając się za ręce. Było znacznie łatwiej. Ale pamiętajmy, musimy się pojednać jak najszybciej.
Rozwiązanie konfliktu wymaga oddania temu, by konflikt rozwiązać. Czyli powinniśmy mieć w sobie postawę, że chcemy konflikt rozwiązać. I dlatego powinniśmy być oddani temu, by czynić to, co jest właściwe. Czasami nasze emocje Nas do tego nie zachęcają, bo kiedy jestem zraniony, kiedy czuję się źle, kiedy czuję się potraktowany niesprawiedliwie, czy czuję, że naruszone zostały jakieś moje prawa, czy moja godność, czy moja duma, wtedy moje emocje mówią, jesteś w pewnym sensie moim wrogiem.
A na ogół tak jest, że tak się czujemy i patrzymy na tą drugą osobę jak na wroga i wcale nie mamy ochoty przystępować do rozwiązywania konfliktu. Więc tutaj jest takie wyzwanie dla nas i zadanie, to, które polega na tym pohamowaniu swoich emocji, zapanowaniu nad nimi. Czasem trzeba po prostu dać sobie też czas na przeczekanie i musimy w efekcie zacząć działać. Działać niezależnie od tego, jakie uczucia mam w stosunku do mojego męża. Bo to jest dla nas zadanie, rozwiązać konflikt. Natomiast mogę czuć, że wcale nie, znaczy mogę czuć i mieć myśli wcale niepiękne w stosunku do mojego męża. Natomiast mam zadanie rozwiązać konflikt, bo tego chce Bóg.
Do nas należy wybór. Czy emocje będą kierowały nami? Bardzo często poddajemy się kierowaniu emocji. Czy też my zapanujemy nad emocjami? Wiemy osobiście, pewnie wy też macie takie doświadczenia, że nie jest łatwo czasami opanować emocje, ale kiedyś usłyszałem taką radę, którą usiłuję stosować, żebym, kiedy jestem zemocjonowany, czy negatywnie, czy pozytywnie, żebym nie podejmował żadnych istotnych decyzji, żebym nie wypowiadał żadnych słów wobec drugiej osoby, bo potem okazuje się, że chciałbym te słowa odwołać, że czasami nawet tak nie myślę, jak powiedziałem, a powiedziałem tylko na skutek emocji. Dlatego zachęcam was, kiedy będziecie zemocjonowani, żebyście postarali się w jakiś sposób ten stan przeczekać i opanować go, żebyście wtedy nie podejmowali żadnych decyzji, bo wtedy w emocjach podejmuje się niestety złe decyzje.
Jest takie ormiańskie przysłowie, gdy jesteś zły, zdejmij czapkę, wytrzep ją i załóż. I dopiero wtedy załóż. I to jest taki czas na opanowanie. Więc kiedy czujemy gniew, kiedy czujemy złość, to dajmy sobie ten czas na ochłonięcie. I czasem to oznacza wyjście do różnych pokoi. Tylko niech to nie będzie takie wyjście, wiecie, z trzaśnięciem drzwiami i złym słowem. Tylko cały czas jesteśmy świadomi, słuchaj, to co się dzieje jest normalne. Mamy konflikt. Są rozbuchane emocje, mamy do siebie negatywne nastawienie, ale nie dzieje się nic nadzwyczajnego. To jest po prostu część naszego normalnego małżeńskiego bycia razem. Musimy się rozstać na troszkę, ochłonąć.
Nie na kilka dni.
Nie na kilka dni.
Najlepiej. Nad gniewem ma nie zajść słońce.
Ochłonąć i wrócić do siebie. Przy czym zwykle jest tak, że jedno z nas odreagowuje szybciej. Ja jestem taką osobą, która odreagowuje bardzo szybko. Już za chwilę byłam gotowa rozmawiać z Wieśkiem o tym, co się stało. I przychodziłam i mówię, no to chodź, pogadamy. Natomiast Wiesiek potrzebował zawsze dużo więcej czasu. I wtedy ja się na niego obrażałam po raz drugi, no bo jak to on nie chce, no to w takim razie, wiecie, teraz ja się obrażam, no i zaraz przyjdziesz w łachę i wtedy ja ci powiem, że nie rozmawiam. I potem zrozumieliśmy, że no tak jest. Ja odreagowuję w związku z szybciej, więc w związku z czym muszę mu dać sygnał, już mogę rozmawiać. I wiem, że on potrzebuje tego czasu więcej i dlatego moim zadaniem teraz jest czekać, aż on da sygnał, ale nie obrażać się, bo to nie jest jego zła wola, to nie jest jego niechęć do mnie, to jest po prostu czas, który on potrzebuje, bo taki jest, bo to wynika z jego temperamentu, że musi mieć więcej czasu na odreagowanie.
Pamiętamy o tym zachodzie słońca, że to jest ten koniec. Około 20% polskich małżeństw przyznaje się do tak zwanych cichych dni, co oznacza, że nie ma pojednania do zachodu słońca. To się przeciąga na kolejny i kolejny dzień. I czasami małżonkowie nie wiedzą, jak z tego wybrnąć. Nie wiadomo już, o co poszło, czyja była wina bardziej czy mniej i jak powrócić do normalnego funkcjonowania.
I słuchajcie, też taka zachęta z naszej strony. To jest sposób, który stosuje nasz syn, jeden z naszych synów. Kiedy dochodzi do konfliktu między nimi i kiedy jest podniesiona temperatura emocji, to oni się nie rozchodzą, natomiast siadają razem coś zjeść. Bo
oni odkryli, że czasami poziom cukru ma wpływ na ich, na ich zachowania. Dlatego postanawiają zrobić przerwę, zjadają coś, uzupełniają ten poziom cukru i po posiłku przystępują do działania. Więc wracając do tych emocji, musimy pamiętać, że to podoba się Bogu, żeby rozwiązać konflikt i opanować swoje emocje. To również buduje atmosferę sprzyjającą rozwiązywaniu konfliktu i to komunikuje małżonkowi, chcę uzdrowienia naszych stosunków, a nie tego, żebyśmy dalej walczyli, raniąc siebie nawzajem. I istotny jest sposób rozwiązywania konfliktu. Dlatego
i znów
zachęcam.
Tutaj nie będziemy mówić o technikach, tylko o takim podstawowej idei tego, jak podchodzić.
O pewnych zasadach, pewnej filozofii. Zachęcamy do tego, żeby skoncentrować się na jednej konkretnej sprawie niż na wielu sprawach. Jest bardzo łatwo, kiedy rozmawiamy o czymś, co jest dla mnie drażliwe i słyszę zarzut jakiś do siebie, czuję się zaatakowany, jest mi bardzo łatwo, broniąc się, powiedzieć, no tak, ale ty też jesteś winna, bo to i tamto. Dlatego zachęcamy was do tego, żebyście spróbowali skoncentrować się na jednej sprawie. Niektóre techniki rozwiązywania konfliktów sugerują, żeby wziąć kartkę i napisać tą sprawę. Napisać i położyć i trzymać się tego. Żeby
rozmawiamy tylko o tym. Jeśli rozmawiamy na temat stosunku do rodziców, to mamy to na kartce. Rozmawiamy na temat stosunku do rodziców. Jeśli rozmawiamy na temat tego, że pokłóciliśmy się o to, że każde chciało iść na inny film albo o innej porze, to rozmawiamy na temat filmu. Nie na temat ubiegłorocznych wakacji, całej rodziny, dzieci i wszystkiego innego, co jest z tym dokładnie niezwiązane.
Skoncentrujmy się bardziej na problemie niż na osobie, która ten problem wywołała. Na przykład jeśli ktoś się spóźnia, to problemem jest potem komplikacja z rozkładem czasu czy koniecznością zrealizowania pewnych zadań, które mamy. Jeżeli ktoś rozkłada bieliznę po pokoju i robi bałagan w pomieszkaniu, to problemem jest bałagan, a nie od razu ta osoba. Starajmy się skoncentrować na problemie. Dalej, jeśli problemem jest postępowanie osoby, to starajmy się mówić o tym postępowaniu, a nie o charakterze. Na przykład nie mówmy, jesteś bałaganiarz, prawda? Czy z domu wyniosłeś takie rzeczy. Starajmy się skoncentrować tylko na tym, co jest niezbędne i konieczne. Starajmy się mówić o sprawach konkretnych i nie uogólniać. Nie mówić, ty zawsze tak robisz, ty nigdy tak. Ciebie czegoś tam nie nauczono, wszyscy uważają, że jest tak i tak. Starajmy się unikać, dlatego że uogólnienia są często niesprawiedliwe. Jeżeli ja słyszę, ty nigdy nie przyszedłeś na czas, to sobie myślę, jak to przecież w półtora roku temu zdarzyłem tam kiedyś przez przypadek. Albo ty nigdy po sobie nie zamykasz szuflad, prawda? Myślę sobie, o nieprawda, nie zobaczyłam, a wczoraj zamknąłem szufladę. Zwykle uogólnienia są niesprawiedliwe i też odbierają nadzieję na poprawę. Dlatego pamiętajmy też, że nie zawsze słowo zawsze znaczy zawsze, bo czasami słowo zawsze znaczy tylko czasami. Więc starajmy się mówić o konkretnych sytuacjach, a nie uogólniać. Starajmy się też mówić o sobie, a nie o współmałżonku. Bo kiedy mówimy o współmałżonku, niechcący atakujemy go. Na przykład jeżeli on się spóźnił, to można powiedzieć, że jest mi przykro czy wstyd, że nie zdążyliśmy pójść gdzieś tam. I to jest problem. Też małżonek nie czuje się atakowany, ale mówimy o tym, jak my się czujemy. Na przykład, czy jest mi wstyd, jak jest nieporządek, prawda?
Albo jest mi przykro, kiedy tak się zwróciłeś wczoraj do moich rodziców. A nie jesteś beznadziejny, niewychowany i zawsze do moich rodziców i zawsze źle traktujesz moich rodziców, tak? Tylko konkretnie wczoraj. Było mi przykro, kiedy wczoraj w taki sposób powiedziałeś do mojej mamy. Więc konkret, moje uczucia i postępowanie, a nie ocena charakteru. I wtedy nie stajemy w sytuacji takiej, kiedy druga osoba musi się bronić.
Dalej postarajmy się skoncentrować na obserwacji faktów, a nie na domysłach. Czasami bawimy się trochę w psychiatrów czy psychologów i zastanawiamy, dlaczego ktoś tak zrobił.
Szczególnie ci z nas, którzy mają temperamenty melancholiczne albo w kierunku melancholicznych. Mają taką naturalną tendencję negatywnego myślenia i oceniania.
Dlaczego on mi to zrobił?
I domyślania się właśnie.
Pewnie chciał się zemścić za to, co tam kiedyś było. Ale to jest nieproporcjonalnie dużo zrobił, prawda? I zaczynamy kombinować, starajmy się trzymać tylko faktów. I słuchajcie, jakby wydaje się jedna z istotniejszych tutaj rad, musimy pamiętać jakby dokąd dążymy. Czy chcemy znaleźć winnego, czy chcemy wygrać, chcemy kogoś pogrążyć, czy też pamiętać o tym, że celem rozwiązywania konfliktów jest wzajemne zrozumienie, a nie zwycięstwo.
Przecież jesteśmy razem, mamy razem przejść przez to życie, jesteśmy tym zespołem. Więc jeśli zaczniemy walczyć o zwycięstwa, to przegramy razem. Razem przegramy. Nie będzie jednego zwyciężonego i jednego zwycięzcy. Tylko okaże się, że oboje przegraliśmy. Więc nie szukajmy zwycięstwa, tylko tego, co będzie ostatecznie dobre dla nas. Jasne, że to nie jest łatwe, to nie jest proste, bo to moje wewnętrzne ja nieustannie domaga się stania na piedestale i zwycięstw dla siebie, ale wtedy przegramy.
Rozwiązywanie konfliktów wymaga konfrontacji w postawie miłości. I miłości to znaczy łagodności, to znaczy pamiętania o tym, co jest celem, że moim celem nie jest poprawienie męża czy żony. Moim celem nie jest zemsta. Moim celem nie jest odegranie się. Moim celem jest osiągnięcie wzajemnego zrozumienia w taki sposób, żeby małżonek czuł się akceptowany i kochany. Więc powinniśmy zacząć rozwiązywać konflikt od ocenienia siebie.
I to jest bardzo trudne. To jest jedna z trudniejszych chyba spraw, żeby najpierw ocenić siebie, bo mamy znów tą naturalną tendencję do tego, żeby ocenić i podsumować postawę współmałżonka. Natomiast to zwrócenie się najpierw ku sobie jest chyba tym rzeczywistym wyznacznikiem tego, czy ja mam naprawdę wolę rozwiązania tej sytuacji, która jest. A więc bardzo dobrze jest, przynajmniej tego my się nauczyliśmy i też zachęcamy do tego, żeby najpierw porozmawiać z Bogiem. Czyli zwrócić się do Boga, zanim zacznę rozmawiać na temat konfliktu ze współmałżonkiem albo atakować go, zwracam się do Boga.
Spróbujmy się pomodlić i zobaczymy, jaka to jest modlitwa.
Jaka to jest modlitwa, tak. Co ja Bogu mówię? Czy to jest stek oskarżeń przeciwko mojemu mężowi? I wtedy dopiero, kiedy będę mógł naprawdę, czy mogła naprawdę spokojnie z Bogiem rozmawiać i zapytać Go, Panie, a jak Ty widziałeś mnie w tej sytuacji? Jaka była moja wina? Jaki był mój udział? Co ja powinnam zmienić, naprawić? To wtedy chyba dopiero jest ten moment, kiedy naprawdę mogę wyjść i rozmawiać o tej sprawie z mężem. Czy
po drugie, to jest to, o czym już wspomnieliśmy, oceńmy swoje motywacje. Co chcę osiągnąć, sprawdźmy, czy jest odpowiedni czas, czy są dobre miejsce do rozwiązywania konfliktu. I ostatnia istotna rzecz, oceńmy, czy jesteśmy gotowi przyjąć uwagi pod własnym adresem.
I to wszystko bardzo dobrze się właśnie przed Bogiem analizuje. Czy ja teraz jestem gotowa, Panie, naprawdę pójść i usłyszeć, co mój mąż ma mi do powiedzenia? I właśnie ta ocena, to przerobienie, przepracowanie siebie przed Bogiem otwiera furtkę do takiej autentycznej rozmowy.
Powinniśmy mówić prawdę w postawie miłości. W liście do Efezjan czytamy, natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. I tutaj znalazłem taką ilustrację, która oddaje trochę naszą sytuację, znaczy naszą jako kobiety i mężczyzn, jako małżonków w małżeństwie. Jesteśmy razem, funkcjonujemy razem i mamy takie jadowite często języki obydwoje. I możemy prawie w każdej chwili ich użyć. Ale od nas zależy, czy zdecydujemy się ich nie używać, czy też będziemy siebie kąsać. I w liście świętego Piotra czytamy.
A więc to jest nasza motywacja. Chcemy, żeby nasze małżeństwo, nasza relacja rosła ku Chrystusowi. A ten drugi werset pokazuje naszą postawę, której na razie nie będziemy omawiać, kiedyś do niej wrócimy na jednym z przyszłych spotkań, ale Święty Piotr wzywa nas do tego, żebyśmy byli jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni i pokorni względem siebie.
Rozwiązywanie zaawansowanych form konfliktu wymaga, wtedy kiedy doznaliśmy zranień, wymaga przebaczania sobie wzajemnie. I Pismo Święte naucza, że wszyscy, każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem, żeby prosić o przebaczenie i udzielać przebaczenia. I w naszej kulturze raczej jesteśmy przyzwyczajeni do używania słowa przepraszam, zamiast prosić o przebaczenie. Mamy w liście Jakuba takie polecenie: wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Kiedy jesteśmy zranieni, to zranienie rodzi w nas ból. Kiedy ból trwa dłużej, to przeradza się w cierpienie. Kiedy doświadczamy długotrwałego cierpienia, rodzi się w nas zgorzknienie. Kiedy jesteśmy zgorzkniali, to wówczas zgorzknienie przeradza się w nienawiść do tej drugiej osoby. I tutaj lekarze mówią, że jeśli jesteśmy ogarnięci nienawiścią, to prowadzi do naszego załamania się naszego zdrowia, nawet fizycznego, i prowadzi do wielu chorób. I Pismo Święte wymaga od nas określonej postawy przy przebaczaniu. W liście do Efezjan mamy takie polecenie, które czyta się dosyć łatwo, ale z realizacją już jest dużo gorzej. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie.
Jak nam Bóg przebaczył w Chrystusie? Przebaczył nam wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. I przebaczył nam wszystko. Więc to jest takie przebaczenie, które ogarnia nas w obfitości. To nie jest takie przebaczenie z łachy, ale z łaski. To jest przebaczenie obdarowujące. I osoba, która zawiniła, powinna podjąć inicjatywę w proszeniu o przebaczenie. Tylko kto zawinił?
Zawsze to druga strona, prawda? Zawsze oni bardziej, ona bardziej, czy on bardziej. Zawsze myślimy sobie w tym sporze, no tak jak ja któregoś dnia chcę usnąć i nie mogę, bo taki głos mi mówi: Wiesiek, powinieneś pojednać się z Magdą, tak jak mówicie na tym wykładzie o rozwiązywaniu konfliktów. Ale myślę sobie, to ona powinna ze mną porozmawiać, bo jej było 80% winy, mojej winy było najwyżej 20%. I czekam, aż ona się do mnie odezwie, ona się nie odzywa do mnie. Więc ten głos znowu mi szepcze do ucha i myślę sobie, no muszę z nią porozmawiać. Mówię: Magda, musimy porozmawiać o 20% mojej winy.
Także słuchajcie, my zachęcamy do tego, żebyśmy nie próbowali oceniać, kto tutaj jest bardziej winny, dlatego że w każdej takiej trudnej sytuacji jest chociaż troszkę mojej winy, więc ja mam wziąć odpowiedzialność za moją winę.
Często wybielamy się i nie widzimy swojej winy. Mąż przychodzi do domu, wściekły na żonę i mówi tak: zupa znowu przypalona, a w domu brudno, tak samo jak u teściów, prawda? I potem się zastanawia: ja zupy nie przypaliłem, ja domu nie zapuściłem. Czy ja coś powiedziałem? Czyja wina jest? Bo moja winy nie ma.
No więc właśnie. Więc słuchajcie, nie zastanawiajmy się, kto bardziej. Zachęcamy do tego, żeby z tą inicjatywą proszenia o przebaczenie wyszła po prostu osoba mądrzejsza. A to już kto jest, to już można wziąć.
Znaczy, kiedy patrzymy na pierwszą księgę Pisma Świętego, Księdza Rodzaju, pewną relację między Bogiem i ludźmi zniszczyli ludzie, prawda? Oni złamali pewien zakaz i się schowali w zaroślach, czytamy. I Pan Bóg wyszedł ich szukać. Słuchajcie, oni nie przyszli sami droga, chociaż to oni byli winni. I Bóg wzywa nas, że nawet jeżeli my nie jesteśmy winni, nawet jeżeli te 20%, nawet mniej jeżeli jest, to i tak powinniśmy szukać przebaczenia i pojednania. W Ewangelii Mateusza jest powiedziane, jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnij, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Ten fragment mówi, że ty może do brata nic złego nie czujesz. To jest być może tylko problem ze strony tego brata. Być może to jest nawet tylko jego wina. Ale idź i najpierw pojednaj się z bratem.
I z żoną.
I
właśnie teraz to proszenie o przebaczenie. Więc po pierwsze mamy uświadomić sobie to, że jest moja wina i mamy zwrócić się do drugiej osoby. I to, co do nas należy, to pójść i powiedzieć, słuchaj, jestem winna. Czy jestem winny? Postąpiłem niewłaściwie. I tutaj jest ta propozycja, żebyśmy wręcz powiedzieli, co zrobiliśmy, ale czasem może lepiej nie wracać do tych słów, które zostały wypowiedziane. Tylko słuchaj, ja naprawdę jestem winny. I to nie jest moment na samousprawiedliwianie. To nie jest moment na powiedzenie tego, co rozpoczęło się w raju, tak? Zjadłem, ale to ona mi dała.
A potem mąż mi dał, więc to nie jest.
I my czasem tak robimy, często tak robimy, kiedy przychodzimy i mówimy, no wiesz co, no wybacz, ale wiesz, rozumiesz. I się zaczynamy usprawiedliwiać. Nie, to jest moment na to, żebym wzięła odpowiedzialność za to, co zrobiłam. Słuchaj, jestem winna, przyszłam prosić ciebie o przebaczenie.
Po drugie, powinniśmy wyrazić żal za to, co zrobiliśmy, a więc powiedzieć, żałuję, że zrobiłem to i to i powiedziałem złe słowa. I spowodowałem, że czułaś się w taki czy w taki sposób.
No i właśnie. I trzecie to jest to poproszenie o przebaczenie. To, co Wiesiek już zaczął mówić, że my znacznie częściej mówimy po prostu to przepraszam.
Jest znacznie trudniej nam, jesteśmy przyzwyczajeni do zadania pytania, czy przebaczysz mi? Jeżeli zadajemy pytanie, czy przebaczysz mi, to wówczas osoba zraniona ma do wyboru, może powiedzieć tak, przebaczam ci, albo może powiedzieć nie, może powiedzieć nie jestem gotowa, nie chcę, nie mogę ci przebaczyć. Ale ma okazję do reakcji. Osoba, wobec której...
Natomiast właśnie to powiedzenie tylko przepraszam, to jest właściwe wtedy, kiedy kogoś potrącimy w przejściu, tak? Natomiast kiedy mamy do czynienia ze zranieniem, to powinny paść te słowa, czy mi przebaczysz.
I osoba, wobec której zawiniona, powinna udzielić przebaczenia. O, tu widzimy odwrotną sytuację. Mężczyzna przyjął kwiatki właśnie. A kiedy stajecie do modlitwy... A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. I udzielenie przebaczenia nie jest tłumieniem uczuć lub udawaniem, że nic się nie stało, albo że to, co zaszło, nie spowodowało bólu, nie zraniło nas.
I udzielenie przebaczenia bywa znacznie trudniejsze niż proszenie o przebaczenie. Dlatego, że ból w dalszym ciągu trwa. Ból w dalszym ciągu rozrywa gdzieś nas od środka. Te słowa, które zostały powiedziane, czy czyn dokonany, pozostawia często ogromne konsekwencje. A jednak jesteśmy wzywani do tego, żeby przebaczyć.
Udzielenie przebaczenia nie jest stawianiem warunków. Ma to być ostatni raz. Bo na pewno pamiętacie ten fragment, kiedy apostoł Piotr przychodzi do Pana Jezusa i mówi: Panie, ile razy mam przebaczyć? Czy aż 77 razy? Czy aż 7 razy, bo to taki był wymóg. A Pan Jezus powiedział: nie 7 razy, tylko 77 razy. Albo 7 razy 77 razy, zależy jak tam tłumaczyć.
Ja jeszcze chcę moment tylko wrócić do tej wcześniejszej myśli. Ja znam dziewczynę, koresponduję z dziewczyną, której mąż dopuścił się zdrady. I efektem tej zdrady jest dziecko. Także jest żona z dwojgiem dzieci, była zdrada i jest kobieta z dzieckiem. I ten mąż przychodzi prosić o przebaczenie swoją żonę. Więc rozumiemy, z jak nieprawdopodobnym mamy do czynienia, z jak nieprawdopodobną sytuacją, z jak ciężką sytuacją, sytuacją, która pozostawi potem piętno i ślad i konsekwencje na całym życiu. Nie tylko tego mężczyzny, ale całej rodziny jednej, drugiej i kobiety i dziecka. I w tym momencie on przychodzi i mówi, przebacz mi. Więc co jest w tym momencie trudniejsze? Na pewno to powiedzenie przebaczam, jeśli rozumiemy, czym jest przebaczenie.
Udzielenie przebaczenia nie jest czymś niemożliwym. Jeżeli mówię, nie mogę ci przebaczyć, to tak naprawdę oznacza, albo nie jestem gotów, żeby ci przebaczyć, albo nie chcę, żeby ci przebaczyć. To nie jestem gotów może oznaczać, nie mam siły, żeby ci przebaczyć. I często jako ludzie jesteśmy ograniczeni w swoich możliwościach i nie potrafimy o własnych siłach przebaczyć. Dlatego potrzebujemy Bożej mocy do tego, żeby móc udzielić przebaczenia. Udzielenie przebaczenia nie jest również automatycznym uleczeniem bólu. Niektórzy mówią, przebaczyć to zapomnieć, nic nie będzie bolało. Nieprawda. Czasami ból będzie trwał. Chcielibyśmy tutaj pokazać, przytoczyć przykład Eleni Dzokas, to jest ta piosenkarka, która miała jedną córkę i narzeczony, czy chłopak tej córki, ją zamordował tę córkę. I ona wielokrotnie w wywiadach mówi, że przebaczyłam dlatego, że uważam, że przebaczyć to nie znaczy zapomnieć, ale pozbyć się negatywnych emocji. Skąd czerpać siłę? Ja wam powiedziałam, że mnie bardzo pomogła wiara. Tak naprawdę człowiek zostaje z tym problemem sam i musi podjąć decyzję. Siedziałam w pokoju Afrodytki i tak rozmawiałam z Bogiem jak z przyjacielem. Udzielenie przebaczenia jest po pierwsze posłuszeństwem Bożemu poleceniu, że mamy znosić jedni drugich i wybaczać sobie nawzajem. Jeśli miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Po drugie jest postawą rezygnacji z pielęgnowania urazy albo chęci odwetu.
I to też jest bardzo trudna sprawa, bo my często mamy pewną łatwość, by powiedzieć przebaczam ci, ale jednocześnie w swoim sercu cały czas nosimy pamiątkę tego, co się stało, bo trudno, żebyśmy jej nie nosili, ale chcemy z tej pamiątki skorzystać. I bywają sytuacje, kiedy chcemy przypomnieć to, co się stało, wypomnieć. Natomiast prawdziwe przebaczenie polega na tym, na tej decyzji. Nie wrócę do tamtej sytuacji. Nie przypomnę ci jej.
Są różne dary Ducha Świętego, ale nie ma daru wypominania. Także jeżeli mamy tendencję do gromadzenia właśnie doznanych uraz czy krzywd, powinniśmy starać się tego pozbyć. I wreszcie udzielenie przebaczenia jest działaniem, które musi być wyrażone słowem i czynem. Jest to decyzja o uczynieniu współmałżonka wolnym od popełnionego wobec ciebie wykroczenia czy przestępstwa.
No właśnie, tu jest napisane, że to jest decyzja o uczynieniu współmałżonka wolnym. Ale Paul Tournier powiedział kiedyś takie słowa, przebaczyłem i wypuściłem więźnia z więzienia. I zobaczyłem, że tym więźniem byłem ja sam. A prymas Wyszyński powiedział, że przebaczenie jest kluczem do swojej własnej celi. Bo my, jeśli nie przebaczamy i tych spraw drobnych, tak zwanych drobnych, ale czasem bardzo bolesnych, i tych spraw bardzo, bardzo ciężkich, tak jak właśnie zdrada, jeśli tego nie przebaczamy, to my się stajemy niewolnikami zgorzknienia, nienawiści, żalu, samoużalania się nad sobą. I brak przebaczenia zwraca się ostatecznie przeciw nam. To wezwanie do przebaczenia to jest podanie nam przez Boga lekarstwa na uzdrowienie samego siebie. Tylko oczywiście z tego lekarstwa nie zawsze chcemy skorzystać. I czasem wolimy pielęgnować gniew, ból, nienawiść, posiłkować się odwetem w różnych sytuacjach, ale my stajemy się tego ofiarami.
Udzielając przebaczenia, powinniśmy najpierw zwrócić się do Boga. Jeśli nie możemy sami tego zrobić szybko.
I właśnie to jest ten moment, kiedy znów, tak jak przed rozwiązaniem konfliktu przychodzimy do Boga, żeby ocenić w Jego perspektywie siebie i swoją postawę w konflikcie, tak wtedy, kiedy przebaczamy, też warto najpierw pójść do Boga. I jeśli przed Bogiem możemy powiedzieć: Panie, przebaczam mu, i więcej, jeśli możemy przed Bogiem powiedzieć słowa: Panie, ja mu błogosławię, czy jej błogosławię, i proszę Cię, żebyś Ty błogosławił jej czy jemu, wtedy wiem, że naprawdę przebaczyłam. Bo dopóki nie jestem w stanie powiedzieć: błogosławię mu i niech mu się czy jej dobrze dzieje w tej sytuacji, która miała, po tej sytuacji, która miała miejsce, to znaczy, że jeszcze nie ma we mnie rzeczywistego przebaczenia. Więc ta rozmowa z Bogiem i właśnie te słowa są takim sprawdzianem, czy naprawdę przebaczam.
Po rozmowie z Bogiem powinna być rozmowa ze współmałżonkiem i powiedzieć mu trzeba: dziękuję, że prosisz mnie o przebaczenie. Dalej powinno być: przebaczam ci to, co zrobiłeś. Idźmy razem do przodu, budując naszą relację. Słuchajcie, przebaczenie rozpoczyna proces odbudowy zaufania i dobrej relacji. Osoba, która zawiniła, powinna podjąć inicjatywę w proszeniu o przebaczenie i żeby zacząć ten proces odbudowy zaufania. Czasami nie da się ustalić, kto bardziej zawinił. Nawet jeżeli mniej zawiniliśmy, powinniśmy też prosić o ten proces pojednania. I osoba, wobec której zawiniono, powinna udzielić przebaczenia i reagować pozytywnie w procesie odbudowy zaufania. Pamiętajmy, celem nie jest ustalenie, kto zwycięża, a kto przegrywa. Jeżeli będziemy szukali zwycięzców i przegranych, nie będziemy dobrym zespołem, lecz celem jest odbudowa naszej harmonii i jedności. Musimy pamiętać, że Bóg jest zainteresowany w tym, żeby pomóc nam w odbudowaniu tej jedności. Musimy pamiętać, że Bóg jest dostępny, jeżeli będziemy się do Niego zwracać, kiedy będziemy szukali albo chcieli mieć moc do udzielenia przebaczenia.
I pomódlmy się na koniec. Drogi nasz Panie, Ty jesteś tym, który przebacza. I Ty w Jezusie Chrystusie przebaczyłeś nam tak nieprawdopodobnie wiele. I Panie, proszę Ciebie o każdego z nas, żebyś uczynił nasze serca sercami chętnymi do przebaczania. I proszę Cię, żebyś w tych sytuacjach trudnych wspierał nas swoją mocą i by Twój Duch prowadził nas w kierunku właśnie tego, byśmy pragnęli, chcieli przebaczać, prosić o przebaczenie, szukać pojednania dla dobra naszego małżeństwa i dla Twojej chwały. Amen.
Amen.
I dziękujemy bardzo i zapraszamy za miesiąc, równo za miesiąc, oddzielnie Panie, oddzielnie Panowie, o pół do piątej.
Wcześniej, 16:30.